Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz jest Państwa i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W zeszłym tygodniu wstrzymano pracę nad przekształceniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych w instytucję pośredniczącą. Bez tego nie można dzielić i wydawać pieniędzy. Prezydent Torunia w ostatniej chwili zablokował powstanie porozumienia. Domaga się, by ZIT-em zarządzało stowarzyszenie. Jak Pan ocenia ten zwrot akcji? No niemal w ostatniej chwili.
Kolejny zwrot akcji w dyskusji między Bydgoszczem a Toruniem, czyje będzie na wierzchu, w jaki sposób rozłożyć akcenty, kto ma wpływać na decyzje dotyczące inwestycji. Dzieje się tak od lat, dzieje się tak teraz, nie jest to dla mnie jakaś nowość. Pewnie prezydent Bydgoszcz i prezydent Torunia mają zamiar jeszcze się ze sobą troszeczkę pospierać i prędzej czy później będą musieli się dogadać, bo inaczej nie wydadzą pieniędzy.
Strona bydgoska, także urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego mówili, że no nie ma czasu, by tworzyć stowarzyszenie, także przed piątkowym posiedzeniem zarządu ZIT zastępca prezydenta Torunia miał przedstawić stanowisko, że ze względu na brak czasu porozumienie jest jedyną możliwą obecnie formą prawną. Zmiana zdania w ostatniej chwili musi dziwić.
To są sprawy między samorządami miast Bydgoszczy i Torunia. Mam nadzieję, że panowie pójdą po rozum do głowy, będą potrafili się porozumieć, że zwycięży ta opcja, która mówi o tym, że trzeba jak najszybciej wydawać pieniądze, że mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, w tym mieszkańcy regionu, którym ZIT obejmuje, chcą jak najszybciej skorzystać z tych pieniędzy. No, trzymam kciuki, żeby panowie się porozumieli. Pewnie prędzej czy później to nastąpi.
A będzie pan przekonywał prezydenta Zalewskiego do zmiany zdania, bo czasu naprawdę już nie ma?
Oczywiście, że będę przekonywał, natomiast pan prezydent Zalewski jest znany od lat z bardzo takiej dużej polityki niezależności. Jest to silna osobowość o silnym charakterze, która jest wybierana z Komitetu Niezależnego Czasu Gospodarzy. I prezydent dzierży władzę w mieście, korzystając z większości w Radzie Miasta budowanej w oparciu o ugrupowania polityczne. No i prezydent podejmuje decyzję.
A w jaki sposób będzie pan próbował pana prezydenta przekonać?
Będę przekonywał zarówno Rafała Brzuskiego, jak i Michała Zalewskiego, obu panów prezydentów, żeby starali się poszukać porozumienia, bo wydaje mi się, że i tak dobrze o tym wiemy, że jakiekolwiek decyzje dotyczące inwestycji muszą być podjęte bez żadnego weta, czyli i tak się nie wyda żadnych pieniędzy bez zgody wszystkich członków ZIT-u, czyli wszyscy członkowie ZIT-u, wszyscy samorządowcy muszą przystać na konkretne projekty i dzisiaj mamy kolejną odsłonę takiej rywalizacji, kto jest ważniejszy.
A bez porozumienia w sprawie ZIT będzie można uruchamiać pieniądze z RPO, bo jeszcze nie tak dawno mówiono, że ten konflikt może sparaliżować cały regionalny program operacyjny.
Mam nadzieję, że też lobbying parlamentarzystów z kujawsko-pomorskiego w ministerstwie spowoduje, że na pewno, tak jak do tej pory, skutecznie te środki będą wydawane. Nie obawiajmy się. Tutaj jak gdyby oczywiście mamy do czynienia z dyskusją o tym, kto ma mieć większy wpływ na podejmowane decyzje, ale suma summarum i tak te pieniądze w województwie kujawsko-pomorskim do tej pory były dobrze wydawane i będzie tak nadal.
Temat skoków powraca w tej kampanii prezydenckiej jak bumerang, po tym jak Gazeta Wyborcza opisała kontakty Andrzeja Dudy z prezesem Kasy Krajowej i szefem Rady Nadzorczej SKOK przed zaskarżeniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku. Niektórzy posłowie PO zaapelowali do kandydata PiSu na prezydenta, by zawiesił kampanię prezydencką i członkostwo w partii. No, nie przesadzają państwo trochę z tymi żądaniami?
Ja takiego apelu nie wystosowałem. Natomiast chciałbym oczekiwać od kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, pana Andrzeja Dudy, żeby wyjaśnił, dlaczego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który przedłużył czas wprowadzenia nadzoru KNF-u nad skokami, przygotowywał ten wniosek w oparciu o ekspertyzy i dokumenty, które pochodziły z zewnątrz kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, najprawdopodobniej przygotowane przez prawników właśnie Grzegorza Biereckiego i samych skoków. To sytuacja podejrzana i bardzo dziwna. I Andrzej Duda chyba uciekał od odpowiedzi na to pytanie, no bo wyraźnie widać, że chciał przygotować te odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o sugestie właśnie właściciela skoków, co jest po prostu naruszeniem zasad etyki. No i nie chcę mówić, co może dalej za tym stać, bo to jest już kwestia tych, którzy będą próbowali dojść prawdy, dlaczego tak się działo. Dla mnie, pomijając kwestie polityczne, kluczową sprawą jest to, że należy przypomnieć o jednej zasadniczej rzeczy, że szczęśliwie się stało, że ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który między innymi przygotowywał Andrzej Duda, prezydent Kaczyński przesłał do Trybunału Konstytucyjnego, summa summarum skończył się tym, że w końcu parlament przezwyciężył te wszystkie trudności, które piętrzył Andrzej Duda i piętrzył przewodniczący PiSu Jarosław Kaczyński oraz wtedy jeszcze prezydent Lech Kaczyński i ta ustawa została przyjęta i dzięki temu te skoki, które w tej chwili upadają, a jest ich niemało, mogą liczyć na to, że z budżetu KNF-u, czyli z budżetu funduszu gwarancyjnego, te pieniądze docierają do ludzi, którzy nigdy by tych pieniędzy nie dostali, gdyby ta ustawa w końcu nie została przyjęta.
Ale
suma summarum skończyło się to szczęśliwie.
W sobotę Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie w sprawie skoków. Prezes PiS-u przypomniał, że w 2008 roku Lech Kaczyński złożył w parlamencie projekt ustawy, na mocy której skoki miały być objęte nadzorem. Głosami PO i PSL-u projekt przepadł już w pierwszym czytaniu. Dlaczego wtedy nie pracowaliście państwo nad tym projektem?
Ten projekt Prawa i Sprawiedliwości nie gwarantował bezpieczeństwa systemu finansowego skoków. Chcieliśmy, aby ten system był w pełni transparentny i w pełni nadzorowany przez państwo, dlatego chcieliśmy głosować i pracować nad ustawą, która daje gwarancje takie jak dzisiaj.
W tych propozycjach brakowało uprawnień dotyczących ewentualnych zmian personalnych w kasach, prawda, czy zarządu komisarycznego, ale były inne rozwiązania.
Chociażby.
Czy nie można było nad nimi pracować w komisjach? Można było, mieliście państwo większość.
Zgłosiliśmy swój projekt. Uważam, że to był zabieg Prawa i Sprawiedliwości, którego celem było przedłużanie właśnie procedurowania nad tymi ustawami. Nasz projekt gwarantował kompleksowe podejście do problemu skoków i został ostatecznie zatwierdzony. I tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że ktoś, kto ma swoje pieniądze w skokach, dostał wynagrodzenie i ma tam swój ROR, po prostu te pieniądze otrzyma, gdyby ta kasa zbankrutowała.
To oczywiście
i to jest
dobrze,
najważniejsza wiadomość dla zwykłych
gdyby
Polaków.
Gdyby się państwo nie zanegowali tego pierwszego projektu, tylko nad nim pracowali, to może można by podjąć szybciej decyzję.
Nie, bo pracowaliśmy równorzędnie nad dwoma projektami, które zgłosiliśmy swój projekt. Odrzuciliśmy projekt PiS-u, który w naszej opinii nie dawał gwarancji bezpieczeństwa dla skoków. Zgłosiliśmy swój projekt i procedowaliśmy nad swoim projektem. I tu właśnie Prawo i Sprawiedliwość ten projekt blokowało, bo swój projekt zgłosiło tylko po to, żeby mamić po prostu opinię publiczną, że jakiś nadzór będzie wprowadzony. My chcieliśmy prawdziwego nadzoru i szczęśliwie, skutecznie do tego ostatecznie w 2012 roku doprowadziliśmy.
Grzegorz Bierecki, były prezes Kasy Krajowej SKOK, twierdzi, że spotykał się także z urzędnikami prezydenta Bronisława Komorowskiego, Olgierdem Dziekońskim, Jerzym Oświatyńskim, Jerzym Pruskim. W efekcie tych spotkań także prezydent Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego niektóre zapisy ustawy o skokach. W ocenie senatora Biereckiego, no takie spotkania są czymś normalnym. Więc nie obciążają także Andrzeja Dudę.
Takie spotkania są czymś normalnym, jeżeli odbywają się, tak jak pan mówi, w sposób transparentny. Czyli wiemy dzisiaj, że takie spotkania się odbyły, one są ujawniane publicznie i takie rozmowy mają miejsce. Natomiast wiemy o tym także z publikacji prasowych, wielu tytułów prasowych, że dokumenty, które znajdowały się na biurku Andrzeja Dudy w czasie, kiedy pracował u prezydenta Kaczyńskiego, były dokumentami nieformalnymi, które nie były ewidencjonowane w dokumentacji, która przychodziła do kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, a były przynoszone z miasta w teczce czy pod pachą. Nie wiadomo, kto je przygotowywał i nie wiadomo, w czyim interesie one były przygotowywane, a Andrzej Duda po prostu z tych dokumentów korzystał.
I już tak na koniec porozmawiajmy o napiętej sytuacji w naszej części świata. Zbigniew Brzeziński, sowietolog, były doradca prezydenta Cartera, w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej mówi, Polska powinna się zbroić, kupować sprzęt, modernizować i zwiększać armię, liczyć na siebie, by być w stanie jak najdłużej bronić się sama. Gdyby Rosja zaatakowała jakiś kraj NATO, sojusz w ocenie Zbigniewa Brzezińskiego mógłby być sparaliżowany. Sytuacja jest aż tak poważna?
Nawet w kampanii prezydenckiej odzywają się głosy, dlaczego Polska chce tyle pieniędzy wydawać na uzbrojenie swojej armii i unowocześnienie. Jak widzimy, jest to konieczne. Ale oczywiście profesor Zbigniew Brzeziński mówi troszeczkę ostrożnościowo na wyrost, dlatego że w ostatnim czasie, proszę zwrócić uwagę, dopłynęły transporty morskie do brzegów Prybałtyki, czyli krajów Łotwy, Litwy i Estonii. Amerykanie wyładowali na brzeg ponad 400 różnego rodzaju wozów, helikopterów, sprzętu bojowego, który jak gdyby ma pokazywać Władimirowi Putinowi i Federacji Rosyjskiej, że kraje będące w NATO mają gwarancje amerykańskie i dopóki to będzie potrzebne, wojsko amerykańskie będzie stacjonowało w tych trzech krajach, które najbardziej czuły się zagrożone sytuacją w Rosji. Natomiast Polska jest krajem dużym, będącym w Unii Europejskiej bezpośrednio przy granicy z Niemcami, posiada swoją silną armię, nieźle uzbrojoną. Chcemy, żeby to uzbrojenie było jeszcze lepsze i nie sądzę, żeby ktokolwiek odważył się na jakiekolwiek działania, które miałyby destabilizować sytuację w Polsce. To by groziło konfliktem międzynarodowym. I tutaj nie obawiam się, że nie byłoby reakcji ze strony amerykańskiej, bo ona była już nawet w przypadku sytuacji między krajami nadbałtyckimi a Federacją Rosyjską i prewencyjnie Amerykanie wysłali tam wojsko, więc nie uważam, żeby nie wspierali naszego kraju,
natomiast
gdyby była taka konieczność.
Natomiast Brzeziński nie wyklucza, że sojusz będzie przez jakiś czas sparaliżowany, bo żeby zastosować artykuł 5, no to musi być jednomyślność, a na przykład Grecja, wydaje się, sympatyzuje z Rosją, no i gdyby doszło do jakiegoś punktowego ataku, no to ta reakcja mogłaby być powolna ze strony NATO.
Czy są kraje, które mogą szantażować pozostałych członków NATO swoją sytuacją gospodarczą, swoimi problemami, bo Grecja próbuje wymusić na Unii Europejskiej kolejne transze pieniędzy, które przepadają w przysłowiowej czarnej dziurze, bo Grecja je konsumuje, te kolejne nasze pieniądze, bo to są pieniądze europejskie, także nasze, a jednocześnie nie wprowadza reform, nie zaciska pasa i strasząc nas, dajcie kolejne pieniądze, jak gdyby prowadzi dialog, prowadzi pertraktację z Federacją Rosyjską, nomen omen też z Chińczykami w różnych sprawach. Są inne kraje, które, tak jak Bułgaria, Węgry, próbowały jak do tej pory prowadzić taką własną politykę wobec Federacji Rosyjskiej, ale na szczęście głównie za sprawą tak naprawdę Angeli Merkel działania, które destabilizowały Unię Europejską i trochę rozbijały ją od wewnątrz, zostały wstrzymane. Natomiast rzeczywiście ta jednolitość w podejmowaniu decyzji rodzi ten problem, że to trwa i trzeba dotrzeć do każdego, przekonać i podjąć decyzję. I to rzeczywiście powoduje, że gdyby doszło do jakiejś sytuacji związanych z bezpośrednią agresją czy naruszeniem granic, no to nie jest jeden dzień, w którym to dniu natychmiast będziemy mieli reakcję sojuszników. To nie jest możliwe i to rzeczywiście może kilka dni potrwać.
Oby tych decyzji nie trzeba było podejmować. Dziś
oby tych decyzji nie trzeba było podejmować.
Poranku, dokładnie. Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.